Tomasz Olszewski, dzień dobry. 10 minut po godzinie 9. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk.
Dzień dobry.
Małgorzata Puternicka, blogerka. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Temat, którego państwu nie wysyłałem, ale tak na gorąco, na rozgrzewkę, biorąc pod uwagę, że ta pierwsza runda jest zawsze bardzo krótka. Wczoraj mieliśmy po raz kolejny odsłonę z nowego polskiego obyczaju, który niektórzy nazywają grobbing. Wychodząc tutaj z założenia, że tak jak clubbing, prawda, i tak dalej, shopping, w tym słowie jest zawarta taka, tak mi się wydaje, po
ładunek pejoratywny?
Lekki ładunek pejoratywny, że to jest tak mniej więcej jak wczoraj, tak, no też miałem takie wrażenie, że niektórzy tak jakby szli do centrum handlowego albo po centrum handlowym, tak?
No, ja myślę, że tak. Są pewne elementy zawsze w tym święcie takich ludycznych różnego rodzaju zachowań. Od wieków bywały kramy na takiej okoliczności i one są nadal. I bez względu na to, jak kto chce nazwać, ja bym unikała jednak tego pejoratywnego odcienia, ponieważ my przychodzimy zwykle na groby w bardzo przeróżnych celach, ale na końcu jest zawsze ten jeden, odwiedzenie miejsca spoczynku ludzi, którzy odeszli, a dzięki temu, że ich odwiedzamy, oni są ciągle z nami. Oni ciągle wracają, gdzieś tam wraca pamięć, o nich wracają migawki wspomnień. Ponadto cmentarz jest miejscem, które odwiedzamy, bo odwiedzamy miejsca, gdzie leżą ludzie, którym nie zdążyliśmy zadać tak wielu pytań i nie zdążyliśmy powiedzieć tak wielu ciepłych słów, które być może chcielibyśmy powiedzieć, a może nawet nie ciepłych. W każdym bądź razie tam leżą nasze niespełnione pewnego rodzaju i marzenia, i zadania, i różnego tego typu rzeczy, więc jest to dzień niepowtarzalny i nie psujmy go durnymi nazwami.
Ja rozumiem, Tomku, co miałeś na myśli, mówiąc o tym grobbingu, ale z drugiej strony ja bym chciał przypomnieć, że jakby istota tego święta, wywodząca się jeszcze z czasów pogańskich, właśnie taką ludyczność zakłada. Te dziady proszalne, które przed każdym cmentarzem polskim występowały, w XVI, XVII, jeszcze w XVIII wieku, te kapele muzyków, którzy grali w dniu pamięci o zmarłych, to wszystko kiedyś już było. Być może do tego wracamy. Oczywiście to nie do końca tak, bo mnie na przykład trochę te kramy, na których można na przykład kolorowe baloniki kupić 1 listopada, troszeczkę rażą, chociaż mówię troszeczkę. Ja na przykład sam od kilkudziesięciu lat uprawiam coś w rodzaju grobbingu, bo
pielgrzymujesz po cmentarzach.
Po tym takim obowiązkowym rodzinnym odwiedzaniu rodzinnych grobów, wieczorem, kiedy już jest ciemno, odwiedzam kilka cmentarzy w Gdańsku i w Sopocie i widzę, że o tej porze dnia, czyli już naprawdę późno, około 20, po 20, są wyłącznie ludzie, którzy przychodzą tam z potrzeby właśnie pamięci. I to jest to, co jest istotą tego dnia, tego wieczoru, czy tej nocy, jakoś jest mimo wszystko zachowane. To, co dzieje się w ciągu dnia, jest trochę gorsze, ale wieczorem no już jest lepiej.
Jest to pewien zlot, słuchajcie, no ale jeżeli ten zlot ma na celu podtrzymanie pewnych tradycji. Niech
poza tym pamiętajmy o tym, że to jest święto rodzinne.
No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że wbrew pozorom to nie jest tylko dzień, znaczy ten dzień na właśnie wszystkich świętych, a my i tak myślimy o naszych zmarłych, a nie o świętych, tak mi się wydaje, no taka jest jednak praktyka. Żaden wyrzut z mojej strony. Ale pamiętajmy, że to nie jest dzień wyłącznie tych zmarłych, ale to też jest w jakiejś mierze, tak jak Mietko powiedziałeś, święto rodzinne, znaczy spotykamy wujków i kuzynów, których widzimy często raz na rok.
Mhm. Bardzo często, faktycznie
czasami to się przekształca w takie trochę złośliwe wytyki. Zobacz, jaki wiecheć przyniosła Bożena, albo jak Grażyna źle ułożyła te świece. Czasami tak rzeczywiście jest. Ale
A jak Józef schudł.
Ale tak jest od zawsze. To nie jest chyba jakiś znak czasu, wydaje mi się, Tomku. Także
nie, tak było zawsze przy spotkaniach.
Jesteśmy mniej krytyczni niż ty chyba.
To znaczy, być może ten mój delikatny krytycyzm umownie wziął się z tego, że po raz pierwszy od lat byłem w ciągu dnia. a nie wieczorem, jak to mam w zwyczaju. No, wykorzystałem okno pogodowe, tak mi wyszło jakoś tak wyjątkowo, nie chciałem zmoknąć, pomyślałem, że będzie trochę sprzątania, to nie chciałbym.
To ty jesteś praktyczny bardzo, tak.
Czasami się staram. Krótka przerwa, bo teraz praktyka wskazuje na to, że musimy zrobić przerwę. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Małgorzata Puternicka, Michał Stomporek, Mieczysław Abramowicz, a nasz słuchacz, pan Krzysiek, pisze: Słowackiego od Matarni do Potokowej 11 minut. No to chyba nie jest najgorzej, biorąc pod uwagę, że dzisiaj jeszcze,
nieźle.
Jeszcze wokół cmentarzy także wzmożony ruch, zmienione zasady poruszania się, ale oprócz tych tematów wywołanych aurą i tymi wyjątkowymi świątecznymi dniami, mamy temat, który jeszcze nie był wałkowany, mianowicie to też miało być święto.
Piłkarskie
święto. Tyle tylko, że trochę incydentów zaczęło się już przed tym świętem. Na przykład to, co na obwodnicy Trójmiasta się działo.
O 13 na obwodnicy rzeczywiście.
Potem to przejście przez Sopot, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To...
Ja spotkałem się, znam osobę, która twierdzi, że nie należy przejmować się tym, co na obwodnicy, ani tym, co w Sopocie, ani tym, że kibice Arki wiedzieli, gdzie wśród nich siądą kibice z Gdańska. I należy cieszyć się bezpiecznymi drobami, bo na te 15 prawie tysięcy osób na stadionie to właściwie nie ucierpiał nikt, kto nie chciał ucierpieć. Ucierpiał pewnie jakiś jeden kibic Lechii i jeden kibic Arki, którzy w tej wymianie rad tam obrywali nimi po głowach. No, ale jakby ten ktoś przekonuje, że bilans i tak jest korzystny. Ja się do końca z tym nie zgodzę, bo bywalcy stadionów mówią, że biją się tylko ci, którzy chcą się bić. I rzucają siebie racami tylko ci, którzy chcą rzucać siebie racami. Ale to nie do końca tak jest, bo nie wiem, na ile państwo śledziliście dobrze te relacje kibicowskie z meczu. Znaczy jakby tą sferę kibicowską. Tam było tak, że rzeczywiście kibice Lechii rzucali wokół siebie racami, a odrzucali im kibice Arki. Z tym, że sektor Arki, z którego te race leciały w stronę Lechii, to pierwotnie był zajęty przez normalnych kibiców. Z tym, że tam weszła grupa kibiców Arki, taka bardziej zdeterminowana i zakryta z twarzami, tak jak słusznie Mietek podpowiada, z twarzami zakrytymi kominiarkami, wyprosiła swoich pobratymców i przejęła to pole bitwy właśnie, żeby stało się ono polem bitwy. Więc ja myślę, że ci zwykli kibice Arki, którzy tam siedzieli, a zostali mniej lub bardziej grzecznie wyproszeni, to nie czuli się komfortowo wcale.
Mogli się przyłączyć.
Nie
tak
każdy,
wtedy mogliby zostać.
Nie każdy ma ochotę,
tak się nie chcą
nie
bawić.
Każdy ma ochotę ćwiczyć rzut racą podczas meczu swojej
ukochanej
drużyny.
I tu właśnie wracamy do tego, że są kibice i do, powiedzmy sobie, kibole. Hmm. Bo są ludzie, którzy idą po to, żeby zrobić zadymy. Oni nie idą tam tylko po to, żeby dzielnie kibicować swoim wybranym klubom, tylko idą po to, żeby dać pole do swojej agresji. Ja zawsze mam jakieś takie wyobrażenie, że może zrobić jakieś derby kibiców w formie konkurencji sportowej.
No właśnie trochę zrobili
siłowych.
Sobie na obwodnicy.
No chwileczkę, ale obwodnicy żeby to było zorganizowane i niech pokażą, co potrafią, tak? Ale w jakiejś rywalizacji...
Ale jak oni chcą sami tak to sobie ustawiają, to im policja przeszkadza. No. No. Oni mają maczety, kastety, siekiery, łomy.
Nie chodzi o organizację, niekoniecznie samo organizację, bo ta sama organizacja najczęściej prowadzi do tego, że pojawiają się o kastety i pojawiają się niestety uszkodzenia ciała. Ale wracając, słuchajcie, do derby. No, trzy osoby zostały zatrzymane w związku z rozruchami. Nie wiem, czy reszta po prostu skutecznie uciekła, w związku z czym nie zdołali ich złapać. To nie jest bardzo duża liczba. Niemniej jednak
no
po co w ogóle?
Zwłaszcza, że wyrwano 500 krzesełek. No to te trzy osoby musiały mieć wsparcie.
I dzisiaj zapadną 500, decyzje no zarządu właśnie, ligi, które mogą dotyczyć pewnych kar. No zobaczymy, no, dzisiaj mają.
Eksperci, czyli między innymi dziennikarze sportowi Trójmiasto.pl uważają, że kary będą zarówno dla Arki, jak i dla Lechii. No, Arka dopuściła do tego, czy... Klub Arka dopuścił do tego, żeby na stadion wniesiono
materiały
kilkadziesiąt rad co najmniej. Kilkadziesiąt rad. Może i więcej.
Może
że
i więcej.
Wniesiono,
dlatego,
wniesiono
tak. Nasza słuchaczka pisała, że kiedy ona wchodzi, to jej się zagląda nawet do torebki.
No tak. Właśnie o to chodzi.
Jakim ma pytanie w związku z tym, jak się udaje przemyślić, że tak powiem, wnieść takie elementy.
No i to jest właśnie niepojęte.
A bo być może ci kibice nie chodzą z damskimi torebkami.
No, jakieś... Na pewno nie chodzą z damskimi torebkami, ja podejrzewam, że mają jakąś metodę na to, żeby powiedzmy sobie, nie wiem, wcześniej pójść i zostawić tam gdzieś, nie sprawdzają
tego. Ale to byli kibice Lechii, którzy na teoretycznie wrogi stadion Arki wnieśli te...
No to już jest
jeśli
dobrze paranoja.
Jeśli
dalej,
pozwolicie, to...
Arki również
to zanim pozwolimy Mieczysławowi, to pan Maciej pisze tak. Mówcie więcej o tym, to woda na młynki boli, właśnie takie komentarze nakręcają dalsze akcje. To teraz Mieczysław, komentuj.
Trochę zgadzam się z naszym słuchaczem, bo... Jakby w tym tonie chciałem dwa słowa powiedzieć. przecież przed tymi derbami myśmy już o nich rozmawiali, myśmy już się nastawiali wszyscy. Policja zorganizowała przeogromne siły. 1000 policjantów, niektórzy nawet z Olsztyna i Bydgoszczy przyjeżdżali tutaj. Wozy pancerne, helikopter latający nad stadionem i okolicami. Policja była postawiona w stan najwyższej gotowości. Doszło do tego, do czego doszło. I co się dzieje? Otóż są takie głosy, o jakich Michał mówił, że no, w zasadzie to się nic nie stało, bo dostali w dziób ci, którzy chcieli dostać i poszli tam tylko po to, żeby dostać w nos. Że w zasadzie to jest tylko bójka między kibolami, nic takiego się nie stało. Nawet prezydent Gdyni bardzo oględnie wypowiadał się o tym wszystkim, co się zdarzyło. Ja sobie wyobrażałem jeszcze przed tymi derbami, ponieważ spodziewałem się, jak wszyscy spodziewaliśmy się wielkiej wojny, że głos będzie z każdej strony, i gdańskiej, i gdyńskiej, jednoznacznego potępienia. Będzie akcja policyjna taka, że nie trzech, którzy się akurat nawinęli, ale większość tych, którzy przecież są sfilmowani, przecież wiadomo, kto wyrywał te krzesełka, kto rzucał racami, to doskonale wiadomo. Specjalny oddział policji zajmuje się od lat niczym innym, tylko właśnie monitorowaniem tych zachowań kibolskich. A tymczasem nagle się okazuje, że tak naprawdę nic się nie stało, że och, taka bijatyczka była.
Wcześniej też nic nie stało, kiedy na halę gdyńską, prawda?
Dokładnie.
Wtargnęła brygada, dokładnie. To się okazało, że straty nie przekraczają 1000 złotych. Ja się zwrócę być może do zarządcy tej hali, żeby wskazał mi, gdzie się kupuje takie tanie okna i drzwi, bo czeka mnie remont i chciałbym też poniżej tego 1000 złotych kupić w tej cenie. Mam nadzieję, że...
Na pewno poinformuję.
Jeszcze powiedziałem, że nieprawdą jest, że w gdyńskim szpitalu leży kibic z połamanymi dwiema nogami. No rzeczywiście, jedno, bo on leży w Wejherowskim.
A no tak.
No to no, nieprawda jest, że
no właśnie.
No i właśnie widzicie, ręce opadają.
Znaczy jest to rzeczywiście, myślę, że z jednej strony, tak, z jednej strony ja zawsze uważam, że bardzo silna koncentracja sił porządkowych powoduje zawsze jakąś chęć rywalizacji z tej strony, która ma być otoczona kordonem, tak? I to czasami te interakcje bywają o wiele gorsze niż byłyby, gdyby tej ochrony nie było, więc ja z kolei nie uważam, że powiedzmy sobie te 1000 policjantów to miało tam zapewnić w 100% bezpieczeństwo, bo nie wiadomo obecność ilu z nich mogła wywołać agresję, bo tak to jest, niestety.
No tak, ale o tym doskonale wiedzieli twórcy ustawy o imprezach masowych i od czasu obowiązania tej ustawy policji nie ma na stadionach właśnie po to, żeby teoretycznie nie prowokować.
Nie było, nie
natomiast
prowokować.
W Gdyni byliśmy świadkami tego, że tam policja nie była w ogóle potrzebna do prowokowania, bo ci kibice sami, niczym małpy w klatce z obu stron takie same, rzuciliby się na siebie, gdyby nie byli oddzieleni. A gdyby policja nie weszła na stadion, bo weszła po raz pierwszy to jest naprawdę od bardzo długiego czasu, że w Polsce na stadionie pojawiła się policja na wyraźną prośbę organizatora meczu, to kibice Lechii Gdańsk wykopaliby takie plexi, które uniemożliwiają im wejście na stadion, wbiegliby na murawę, przerwaliby mecz i osiągnęliby swój cel.
Pan Michał pisze tak... A ja stałem w sektorze obok lechistów i byłem świadkiem, że kibice Arki wyrywali krzesełka oraz słupy z ogrzedzenia. Także to nie tylko kibice Lechii demolowali stadion, również raz odpalali kibice Arki. Nikt nie był święty.
Kibice Arki wyrwali ogromny słup, który trzymał siatkę i przy pomocy tego ogromnego słupa starali się zbić ogrodzenie, które rozdzielały od kibiców Lechii. Więc są
pan Jacek, jak najbardziej. Pan Jacek pisze, ochrona ma 6 sekund na sprawdzenie jednej osoby i nie wolno im dotykać okolic krocza i piersi kobiet, a najgorszy jest brak nieuchronności kary. I jeszcze pan Michał, ten, który wcześniej pisał, policja weszła na stadion i pozwalała na obrzucanie się krzesełkami i racami, pozwalała również na to, aby jeden arkowiec stojący w pierwszym rzędzie pluł na nich oraz obrzucał ich śmieciami, zero reakcji, pozdrawiam, pisze pan Michał.
To z panem Michałem moim innym się zgodzić nie mogę, bo policja zrobiła to, co do niej należało,
że
uniemożliwiła wejście kibicom na murawę.
Że są osoby, które były na meczu i widziały ze swojego punktu, że tak powiem, widzenia, obserwowały sytuację. Natomiast miejmy nadzieję, że monitoring był sprawny i że policji przy pomocy tego monitoringu uda się jednak jeszcze zidentyfikować tych, którzy stanowili największą atrakcję tego meczu, bo chyba byli zajęci nie oglądaniem murawy, skoro głównie interesowało ich przerzucanie się racami, wyrywanie krzesełek i podpalanie ognisk. I w tej chwili ten temat proponuję zakończyć, żeby nie robić dodatkowej reklamy, zwłaszcza, że czas na skrót wiadomości. Komentarze w Radiu Gdańsk. Witamy po przerwie. Tomasz Olszewski, a wraz ze mną Mieczysław Abramowicz, Małgorzata Puternicka, Michał Stąporek. Nasi słuchacze tutaj bardzo radykalne pomysły podają, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów z takimi niewłaściwymi zachowaniami kibiców. Pan Piotr z Kwidzyna pisze: w przypadku zachowań typu bijaty, karace, rzucanie krzesełkami, mecz powinien być natychmiast przerwany bez wznowienia, kibole wyłapani i bezwzględnie karani, zwłaszcza wysokimi karami finansowymi. Założony powinien być doskonały monitoring, a policja powinna bez oporu pałować agresywnych kiboli. Zero tolerancji. Tak proponuje pan Piotr z Kwidzyna. Pani Magda: wywieźć do lasu takie kibolskie grupy, dać im pały, maczety, noże i niech się walą do ostatniej kropli krwi, a potem zakopać. Brutalne, owszem, ale tylko... Wow. Na to ci cudowni kibole, patrioci zasługują. Tak pisze pani Magda, chyba się zjeżyła. I jeszcze pan Sławek.
Chyba się mocno zjeżyła, masz strasznie bardzo.
No właśnie, radykalnie poszła. I kibole, pisze pan Sławek, kibole wnoszą racę, bo się dogadują z klubem i klub im na to pozwala. Jak miasto pozwoliło na nocne wynajęcie hali kibolom, którzy robili transparenty grożące śmiercią. Od dawna wiadomo, że pan prezydent Szczurek bardzo sprzyja Arce i nikt się tym nie zainteresuje. Pieniądze zamiast na przykład na przedszkola i drogi idą do tego klubu, to jest skandal. Pisze pan Sławek z pozdrowieniami. No, prezydent Adamowicz też jest dumny, że tak powiem, z Lechii, więc myślę, że
tak, spójrzmy zasłony, nie mówmy o zasłony milczenia na to, że trzeba rzeczywiście, wszędzie ten problem na świecie istnieje i trzeba po prostu mądrze sobie próbować z nim poradzić.
To jeszcze jedna, pani Małgorzata chyba podaje sposób swój, jej zdaniem, jak rozumiem, mądry, no bo... Po to chyba wysyłamy SMS-y do Radia Gdańsk. Witam państwa. Wprowadźmy wreszcie jakieś radykalne kary dla kiboli. Na przykład kara chłosty na środku boiska przed każdym meczem. Gwarantuję, że skończyłoby się stadionowe bandytstwo. Pozdrawiam, prawdziwa kibicka.
No,
też ciekawe.
Ciekawe.
No to w takim razie zostawiając państwu tradycyjnie do tego, abyście w swoim sumieniu i umyśle rozważyli, czy z tym coś można zrobić. Tutaj nasi słuchacze proponują radykalne karanie. Tak się często zdarza, że człowiek radykalnie ukarany trafia do miejsca, w którym odbywa swoją radykalną karę. No i teraz mamy inicjatywę znakomitego pianisty, kompozytora Leszka Możdżera, który instrument przekazał osadzonym.
To nie tylko instrument, bo Leszek Możdżer chyba zaczął już wcześniej pomagać w resocjalizacji i w społecznych jakichś tam działaniach jest aktywny. Grał charytatywny koncert na rzecz hospicjum jakiś czas temu i przekazał pieniądze z tego tytułu na rzecz tego hospicjum. Przekazanie instrumentów to nie jest tylko samo przekazanie instrumentów, to jest tak, że długa rozmowa i próba stworzenia programu resocjalizacji przy pomocy muzyki. Jest to projekt mnie osobiście bardzo bliski. Wiele lat temu miałam zaszczyt być jednym z członków współzałożycieli Stowarzyszenia Emaus, pomagającym ludziom wychodzącym na wolność. Bywałam w areszcie gdańskim, bywałam w trakcie świąt, bywałam na rozdaniu nagród twórcom tworzącym w więzieniu i zobaczyłam zupełnie inny świat osadzonych, który był mi bardzo daleki, którego sobie w ogóle nie wyobrażałam wcześniej. Widziałam ludzi, którzy nagle, w których obudził się zmysł rzeźbiarza i przepięknie zaczęli rzeźbić w drewnie, realizując swoje jakieś tam marzenia ukryte wcześniej, na które nie mieli czasu. W związku z czym uważam, że każda forma zdrowej resocjalizacji i budzenia tych dobrych instynktów, które gdzieś poza psychopatami w każdym człowieku tkwią, jest niezwykle cenna. Jestem bardzo dumna z tego, że pan Leszek Możdżer jest gdańszczaninem. Tak jak ja.
To czy ja też w takim razie mogę o własnych doświadczeniach w tym zakresie?
Proszę bardzo, ale ja pominę w takim razie moje własne doświadczenia, bo też grywałem w więzieniach i też na przykład pamiętam Biennale Sztuki Więziennej w Sztumie.
Trzeba to
wspaniałe prace.
Prawda?
Kilka lat temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Izraela i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski prowadziły taki program edukacyjno wychowawczy w więzieniach i aresztach Izraela i Polski, który się nazywał Tikkun,
pokuta, który polegał na tym, że osadzeni, aresztanci brali udział w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych, wykładach, filmach, prezentacjach multimedialnych, które miały pokazać tysiącletnie mniej więcej związki między Polakami i Żydami i jakby wyjaśniać pewne problemy. W Polsce jeszcze dodatkowo do tego programu była włączona praca społeczna więźniów, którzy chcieli podjąć się takiej pracy i to była praca przy porządkowaniu cmentarzy żydowskich albo praca na rzecz gminy żydowskiej w danym mieście. I ja parę lat temu przez cały rok odwiedziłem wszystkie areszty i więzienia w województwie pomorskim i kilka poza województwem pomorskim, gdzie miałem takie wykłady. Najpierw wykład, a potem zwykle długie rozmowy z więźniami właśnie na tematy żydowskie, historii Żydów polskich, zwyczajów, religii i tak dalej. I muszę Państwu powiedzieć, że pierwsze to spotkanie było dla mnie niesłychanie stresujące, traumatyczne wręcz, dlatego że było ono na Kurkowej, gdzie swego czasu w 69 roku i ja spędziłem trochę czasu. Poza tym na tym moim wykładzie był pan, z którym potem nawet dość długo rozmawiałem, a później od jednego z wychowawców tamtejszych dowiedziałem się, że ten pan ma dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe, czyli takie dożywocie prawdziwe i siedzi tam za poczwórne morderstwo. Także byli na tych wykładach byli różni ludzie. Co było dla mnie szokujące, czy w Gdańsku, czy w Sztumie, czy w Malborku, czy na Przeróbce, że przychodzili tam ludzie, którzy nie tylko z nudów, bo najgorszą rzeczą w więzieniu jest nuda, to jest największa kara, ale przychodzili ludzie, którzy byli autentycznie zainteresowani tym, którzy już mieli jakąś wiedzę na temat religii żydowskiej, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć. I okazuje się, że to życie za murami nie jest jakimś takim jałowym zupełnie, że tam są...
Nie musi być
znaczy ono jałowy. Nie musi tak, być, nie bo musi ono, być. Ono jest
dobrze,
jałowe,
dobrze,
jeśli
że dodał,
nie
że nie musi być.
Żadnych innych
Że tam jest cała masa
aktywności.
Ludzi, którzy...
Ja co roku widuję jednego z osadzonych, który zresztą mu jest przewożony przez służbę, który bierze udział w turnieju jednego aktora, teatrów jednego aktora. Tak. W tym roku także był jeden z przedstawicieli tak zwanej poezji śpiewanej, który śpiewał własne utwory poruszające. Wystąpiłem w tym, żeby dać mu nagrodę, ponieważ oczywiście pod względem warsztatowym tam było być może nie wszystko tak, ale ta szczerość wypowiedzi tego człowieka,
to właśnie chodzi o tę szczerość, chodzi o to.
Trzeba pamiętać o tym, że za tymi murami więziennymi są nie tylko
bardzo różni ludzie,
degeneraci, bestie, ale są ludzie, którzy popełnili błąd jakiś
dlatego
życiowy.
Na dzień dobry powiedziałam, poza psychopatami, którzy są psychopatycznymi po prostu przestępcami i z nimi ciężko jest sobie poradzić.
A inna rzecz jest rzeczywiście świat, no...
Jest to inny świat zupełnie.
Tak, inny świat. Chociaż zaludniony przez takich samych ludzi jak my po tej stronie muru.
Ale myślę, że często też jest taka sytuacja, to jest też moich doświadczeń pedagogicznych, że są ludzie, których talentu nie odkryto na żadnym etapie kształcenia. Natomiast odkryli to na przykład koledzy, którzy powiedzieli, wybij szybę i przynieś nam z kiosku ruchu papierosy, prawda?
I nikt jeszcze nie podał ręki, prawda?
To jest być może ten moment, w którym naprawdę w kimś się coś takiego obudzi, co pozwoli mu, jak ktoś ładnie mówi, no wrócić na łono społeczeństwa, ale przede wszystkim też to samemu się zrealizować.
Słuchajcie, każda liczba osób, które nie będą podlegały recydywie, jest zyskiem dla społeczeństwa.
Tu niedawno nasz kolega, przepraszam, tak wodę słowo, Tomek Lipilipski wydał antologię poezji więziennej, tutaj z osadzonych w gdańskim...
Szokujący zupełnie, szokująca dojrzałość, szokujący przekaz i wrażliwość, której nigdy by w tym miejscu nie oczekiwał.
To teraz w takim razie przejdźmy do innego miejsca. Chyba jedna batalia zakończyła się wreszcie sukcesem. Niektórzy nawet twierdzą o pierwszej porażce deweloperów w Gdańsku. Chodzi o wpisanie dźwigów stoczniowych do rejestru.
Nie tylko dźwigów.
Nie tylko dźwigów, to z terenów postoczniowych.
Różnych reliktów bardzo.
Dokładnie, reliktów bardzo
artykury istotnych. Poprzemysłowej i urządzeń.
Wielkie marzenie Arama Rybickiego. spełnia się w ten sposób. Mhm. No, to jest bardzo, ja bardzo się cieszę z tego, to jest wspaniała
wszyscy
wiadomość.
Wszyscy się cieszą. Wszyscy, szkoda jedynie, że trochę późno, ale
myślę, że nie wszyscy się cieszą.
Nie, słuchajcie, z tymi bo Tomek zagaił o tych deweloperów.
Bo to się pojawiło nawet w informacjach prasowych, także czy to pierwsza porażka?
Nie, faktycznie, bo deweloperzy rzeczywiście starali się uniemożliwić dokonanie tego wpisu do rejestru zabytków. I rzeczywiście
oni
tak było.
Zakwestionowali
w ogóle tak. Sensowność tego i konieczność. Wiadomo, że to jakby będzie się wiązało z kosztami dla nich. Ale spójrzmy na to nieco inaczej. Mądry deweloper, a wierzę, że tacy jednak są w Polsce, może nie w większości, ale są, ma tę świadomość na tym etapie rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, że ciężko jest już konkurować takimi samymi projektami z takimi samymi deweloperami jak on. No naprawdę, jeśli zbudujemy mały bloczek, pomalujemy go na biało czy na szaro, damy te balkoniki, to on się nie będzie różnił od takiego bloczku, który stanie trzy ulice obok. Natomiast jeżeli deweloper nagle się okazuje, że jest właścicielem dawnej hali postoczniowej i może ją przy wyższych kosztach na pewno zaaranżować na ciekawe mieszkania, takie, które można nazwać loftami. Deweloperzy lubują się w wymyślaniu nowych słów, ale już niech im będzie. Niech tam zrobi lofty. Czyli mieszkania, które się wyróżnią naprawdę od setek innych, jakie są na rynku, to on na tym może tylko skorzystać. Bo on niejako z automatu te jego mieszkania będą się wyróżniały, będą lepiej promowane, będą ciekawsze dla ludzi z pieniędzmi. A tacy ludzie są. Tacy ludzie naprawdę są. Oczywiście dużo prosi, bo by te hale zburzyć i trzykrotnie niż tym kosztem wybudować tam blok taki sam, jakich są setki. Ale przy wyższym początkowym zaangażowaniu finansowym, bo adaptacja jest dużo droższa, naprawdę można uzyskać dużo lepszy efekt. I deweloperzy w zachodniej Europie doskonale to wiedzą. Czasami, jak mogą, bo zburzyć, to zburzą, ale czasami zachowają te poprzemysłowe budynki, które naprawdę są w pewnych środowiskach modne, a te środowiska często mają pieniądze i kupują takie mieszkania.
Czy zapodniesz palic do góry, tak jak normalnie chciałby nas dotknąć tym palicem, także Gombrowicz?
Ja podniosłem palic do góry, bo chciałem coś powiedzieć, co mam świadomość, że już o tym mówiłem tutaj w tym miejscu.
Ale dzisiaj?
Nie, dzisiaj nie, już jakiś czas temu.
To znaczy, że
te budynki postindustrialne, te różne fabryki, te różne browary nieistniejące, przeróżne dziwne urządzenia fabryczne, one w Europie Zachodniej są niesłychanie modne. Tam się właśnie buduje te apartamenty bardzo wyszukane. To są mieszkania bardzo drogie, lokale z przeznaczeniem na lokale biurowe są równie drogie, one są bardzo modne i bardzo poszukiwane. Cała wschodnia część Berlina, czyli dawny Berlin Wschodni, pełen jest takich budynków, które od lat są przerabiane na biura, na pracownie, na apartamenty mieszkaniowe.
Hotele również.
Na hotele.
Wszystko
są
właściwie.
Bardzo modne i są przy okazji przepiękne, bo po odnowieniu tego, na przykład taki browar tuż przy granicy z dawnym Berlinem Zachodnim, wielki browar niedziałający od wielu, wielu lat, przerobiony właśnie na centrum kultury, hotel i wypasione mieszkanie. To podobne rzeczy widziałem w krajach bałtyckich, w Tallinie, dawna fabryka żarówek, w której są bardzo drogie apartamenty, o które się ludzie tam biją, zapisują się na lata. I myślę, że polscy deweloperzy też już to widzą, taką możliwość.
Znaczy ten trend w Polsce też już jest widoczny. To nie jest tak, że my dopiero wchodzimy jakby w ten etap. Naprawdę, nie wiem, stara
jest
papiernia gdzieś tam w Konstancinie. We Wrocławku
jest bardzo dużo takich.
Naprawdę mnóstwo
takich
rzeczy.
Tak, tylko że sami siebie nie widzieli. Brawo tej grupie inicjatywnej Dźwignijmy Gdańsk, która walczyła.
To wiele środowisk jakby walczyło
ale
o to.
Chwileczkę. Dźwignijmy Gdańsk. Tam nie ma żadnego głównodowodzącego. Mhm. To jest inicjatywa rzeczywiście oddolna, bez hierarchii, bez przywódców, tak? Natomiast racjonalnie walcząca i skutecznie.
Tak,
widać,
tak, i prawda? Super, fantastycznie.
O to, żeby uniemożliwić przeznaczenie na co innego, słuchajcie. Oczywiście, że wszyscy panowie macie rację, te możliwości są, te trendy i światowe są, czasami trendy światowe są głupsze niż te nasze własne.
Ale ten akurat jest mądry.
Akurat
ten
tutaj
jest
bardzo fajny.
To a propos tej odbudowy i takich, to pojawiła się chyba kontrowersja pewna. Nawet widziałem na stronie portalu trójmiasto.pl zdjęcie, które napisu, który ma być poddany Fischmarkt, z błędem ortograficznym po niemiecku, ale takie to przywrócenie tego przedwojennego wyglądu. No i ja nie wiem, mi się wydaje, że to jest kontrowersyjne dla niektórych.
Tak, nie tylko ty tak uważasz, bo o ile pamiętam, zrobiliśmy sondę przy tym artykule i 51% uczestników stwierdziło, że nie do końca dostrzega sens malowania nowych niemieckich napisów na odnowionych kamienicach. To nie chodzi o niszczenie jakiegoś zabytku, bo na przykład dawne szyldy, które gdzieś tam wychyną spod odpadającego tynku, moim zdaniem to jest fantastycznego. To jest warto to zachować, podać restauracji i wyeksponować. Natomiast to jest trochę jak budowanie zamku w Poznaniu. Nie wiem, czy wiecie, Poznaniacy sobie zbudowali zamek na wzgórzu niedaleko rynku, z tym, że on jest jakby zbudowany od podstaw. Tam nic się nie ostało ze starego zamku, chyba niewiele planów. Zbudowano nowy zamek, nowy zabytek. Moim zdaniem malowanie takich szyldów w Śródmieściu Gdańska historycznym jest właśnie czymś na kształt tego. To nie jest odtwarzanie dawnego Gdańska, to jest wymyślanie
co
na nowo.
Co innego odtwarzanie, tak jest. A co innego budowanie...
Nie jestem za tym. A tym bardziej, kiedy robimy to z błędami ortograficznymi. Piszemy Fischmarkt z małą literą.
To już od lat ten napis jest.
Nie.
To jest świeżo.
On powstał dosłownie na dniach. Ale mówimy o kamienicach przy Targu Rybnym. Tak, one zyskały zupełnie nowe elewacje. Jakby...
Ale to w takim razie na poprzednich elewacjach...
Tam są...
Bo ja widziałem ten napis już wiele lat temu z błędem ortograficznym tam na Targu Rybnym.
W takim razie może się zatarł i ktoś jakby się już odtworzy też z błędem. Teraz będzie poprawiony. Tak.
Znaczy, ja bym miała taką jedną prośbę, ponieważ jak państwo wiecie, ja prowadzę blog, w związku z czym jest tam miejsce do komentarzy pod tekstami, które zamieszczam. I pojawił się u mnie przy okazji rozmowy o Muzeum Miasta Gdańska tematycznie związany z wczorajszym, z dzisiejszym dniem temat cmentarza na Zaspie. Ja pozwolę sobie przytoczyć tutaj uwagi mojego czytelnika, który również jest, jak wiem, słuchaczem programu Komentarze Radia Gdańsk. Traf chciał, że wczoraj po mszy świętej poszliśmy z żoną na spacer wzdłuż Motławy. Skręcając w stronę budowanego muzeum, z dala poczuliśmy smród. To kanał pokryty całkiem rzęsą wodną, szlamem i śmieciami, a biedne kaczki i łabędzie stały na brzegach. I zadaje pytanie, czy miliony wydane, dziesiątki milionów wydane na muzeum, no, że tak powiem, zabrakło na tutaj to otoczenie, które wokół muzeum jest.
A co ma jedno z drugiego?
Chodzi o to, że jest... Nie, momencik. Ja czytam cały komentarz, także za chwilę przejdziemy do cmentarza. Bo to jest wizyta w Gdańsku, po Gdańsku. Pojechaliśmy również, ponieważ zbliżał się 1 listopada, na cmentarz pomordowanych pocztowców i ofiar Stutowu na Zaspie. Uderza, że na zewnątrz nie ma żadnej tablicy informacyjnej. Czyj to jest cmentarz? Skąd przejeżdżający ulicą Chrobrego mają wiedzieć, że tutaj leżą polscy patrioci zamordowani przez Niemców? W środku jest jeszcze większa przykrość. Bardzo wiele grobów porośniętych mchem, brudnych, z nieczytelnymi napisami, nieczyszczonych chyba od początku. No i tutaj są uwagi do władz miasta Gdańska i apel, żeby ten stan rzeczy zmienić. Ja pozwoliłam sobie zadać odrobinę trudu, poszperałam, próbowałam rozpoznać, jakie są inne oceny czytelności miejsca pochówku gdańskich pocztowców. No i rzeczywiście bardzo przyjemny, trafiłam na bardzo przyjemny blog, prowadzony blog ze zdjęciami i z opisem wycieczek rowerowych po Gdańsku, gdańskiej blogerki. No i pisze, że przez przypadek zupełnie przejeżdżając z koleżanką, myślały zawsze, że to jest płot zwykłego jakiegoś cmentarza. Do środka zajrzałam zupełnie przypadkiem, kiedy idąc z koleżanką, postanowiłyśmy sobie skrócić drogę. W ten sposób odnalazły cmentarz w centrum w sumie miasta, który wyraźnie, jak z tego wynika, ma rację mój czytelnik, że nie jest właściwie oznaczony. Fakt, że jest on w jakiś sposób zaniedbany, stanowi jakąś przykrość, ponieważ to władze komunistyczne rozpoczęły budowę, porządkowanie tego cmentarza. Nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie o tym, że przed dwoma wojnami to było miejsce pochówku ludzi biednych i więźniów. Później dodatkowo doszły ofiary pierwszej wojny, a po II wojnie światowej no, tam znaleźli się i obrońcy Poczty Polskiej, i więźniowie Sztutowu, i więźniowie również rozstrzelani z obozu na... Chyba Brzeźnie był ten obóz, prawda? Michał. Uh-huh. Także no, jest to miejsce na pewno godne upamiętnienia. Zrobiono rzeczywiście przyzwoicie jeszcze za komuny pewne elementy tego, główne elementy tego cmentarza i myślę, że warto byłoby zadbać. Wiem, że pewna inicjatywa społeczna była sprzątania tego cmentarza, bo byłam nawet zaproszona, jest mi ogromnie przykro, bo w sobotę nie mogłam pójść, ale mam nadzieję, że ten temat będzie tematem żywo interesujących i społeczeństwo, i władze miasta Gdańska, które być może stan tego cmentarza poprawią, a przede wszystkim prawidłowo i przyzwoicie go oznakują.
Cisza zapadła.
Nie, ja nic nie mówię, bo jestem bardzo zdziwiony głosem tego czytelnika, ponieważ ja na tym cmentarzu bywam bardzo często, kilka razy w roku i takiego wrażenia nie mam, że on jest zaniedbany. Informacje o tym, co to jest za cmentarz, rzeczywiście są w środku, nie na zewnątrz. Może tak. Dobrze by było, żeby było
przy
wejściach, bo tych wejść jest kilka.
My wiemy, ale ludzie nie wiedzą.
Rzeczywiście mogłyby być. Natomiast jeśli chodzi o środek, wydaje mi się, że jest bardzo dobrze zadbany, czyszczony, grabiony, sprzątany.
Co najmniej raz w roku regularnie, 7 października odbywa się uroczystość ku czci pomordowanych tak pocztowców. Ta ich kwatera na pewno jest znacznie młodsza niż płot, bo płot powstał bodaj w 88 roku. Ja to wiem doskonale, bo ja przez 30 lat życia mieszkałem w najbliższym bloku tego cmentarza, więc co 1 listopada przeskakiwaliśmy przez płot i bawiliśmy się na grobach, nie ukrywam, no, jako dziecko. I ta kwatera pocztowców na pewno jest w doskonałym stanie. Tak. W tym roku się uroczystości nie odbyły ze względu na to, że to był dzień bardzo silnej wichury i dosłownie rano na parę godzin przed rozpoczęciem odwołano je, ale wiem, że co roku się odbywają.
Ja wczoraj tam nie byłem, ale zwykle w czasie tej mojej rajzy po cmentarzach również i tam jestem, ponieważ tam jest jeden grób, który odwiedza, mianowicie więźnia obozu Sztutthof, takiego żydowskiego aktora z Wiednia, Bernharda Freunda, który uciekł po Anschlussie Austrii, uciekł do Wolnego Miasta.
Czyli Mieczysław będzie tam dzisiaj i będzie miał
świeży,
że tak powiem, ogląd sytuacji na tym cmentarzu. Dzisiaj dzień zaduszny, a więc być może na tym cmentarzu także pojawi się więcej osób.
Ja się wybieram.
Dziękuję bardzo za udział w komentarzach. Mieczysław Abramowicz, Małgorzata Puternicka, Michał Stąporek.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.